Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan, dałem im przykazanie. Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem. Wy zaś będziecie mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. Ale nie usłuchali, ani nie chcieli słuchać. I poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca. Odwrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem wam wszystkie moje sługi, proroków, bezustannie, lecz nie usłuchali mnie, ani nie nastawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają. Będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I odezwiesz się do nich. To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność. Znikła z ich ust.
W związku z pierwszym czytaniem warto byłoby otworzyć sobie Księgę Jeremiasza i przeczytać cały rozdział 7, bo jest to moment bardzo dramatyczny w życiu proroka Jeremiasza. Oto otrzymał rozkaz, by, jak należy się domyślać, podczas Paschy, gdy pielgrzymi z całej Palestyny, z narodów ościennych idą, by oddać, by spełnić obowiązek Paschy, Bóg powiedział prorokowi Jeremiaszowi, by stanął w bramie świątyni i mówił: niepotrzebnie idziecie, ponieważ ten kult, jaki sprawujecie w świątyni, napawa Boga obrzydliwością. Bóg nie może przyjąć waszych ofiar. Dlaczego? Dlatego, że w życiu odwracacie się od swego Boga plecami, a nie twarzą. Jest to aluzja do faktu, że ten jedyny naród w rodzinie ludzkiej, na razie jedyny naród, jest w przymierzu z Bogiem prawdziwym, z Bogiem, który objawił swoją prawdziwą twarz, swoją miłość. Chciałby poprzez ten naród powoli przychodzić do innych narodów. Chciałby poprzez przymierze uobecniać się na tej ziemi. Był taki zwyczaj, że gdy pielgrzymi szli na Paschę, Lewici, a więc słudzy świątyni, stawali na schodach i każdą pielgrzymkę witali słowami: świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska, śpiewając: macie zaszczyt, macie szczęście wchodzić do świątyni Boga prawdziwego. I wyobraźcie sobie, jak trudno było Jeremiaszowi wykonać to polecenie, stanąć w świątyni nieco wcześniej i mówić: na darmo idziecie, Bóg nie przyjmie waszej ofiary. Boga należy czcić świętością swego życia. Boga należy czcić poprzez fakt, że On jest, On chce być dzięki przymierzu we wspólnocie z sferą waszego rozumu, ze sferą waszej woli, i tam w głębinach swego ducha macie być zwróceni całą swoją osobą, istotą, takim jakim jesteście, do Boga po trzykroć świętego. A wy żyjecie po pogańsku, a jednocześnie przychodzicie do świątyni w nadziei, że wszystko będzie w porządku, jak zaliczycie tę praktykę. Mogą być i w naszym życiu praktyki, praktyki, praktyki. I też Bóg mówi: wasza obecność w Kościele napawa mnie bólem, goryczą, obrzydliwością. Ponieważ ja wam chcę dać dobro, wy tego dobra, moją świętość, moją miłość, a wy tego nie przyjmujecie. I w gruncie rzeczy, nawet będąc w świątyni, jesteście ode mnie odwróceni plecami, a nie twarzą. I to jest aluzja do tego, że herbem Ewangelii Mateusza, Ewangelii skierowanej do Żydów, jest twarz jakby ludzka. Ja chcę być w twarzy człowieka. Twarzy człowieka, gdy on otworzy usta, by mówić. Ja chcę być w twarzy człowieka, gdy on zwraca się do innych ludzi. I wy o tym nie pamiętacie. Obok siebie idzie wasze życie i wasze praktyki. Wasze praktyki nie przenikają waszego życia. Przez chodzenie do świątyni, a my dzisiaj do kościoła, możemy stawać się, tak jak mówi dzisiaj czytanie, gorsi. Wychodzicie gorszymi, ponieważ nie przyjęliście tego, co wam chcę dać. Może być wiele iluzji w naszym praktykowaniu chrześcijaństwa, jak iluzoryczne były praktyki narodu wybranego przed niewolą babilońską. Bo właśnie prorok Jeremiasz był tym prorokiem, który bezpośrednio powiedział: nie ma na was lekarstwa innego, jak tylko niewola babilońska. Ratunek dla was jest jeden: wydać was w niewolę babilońską, odrzucę was przed mego oblicza, podobnie jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, całe pokolenie Efraima, czyli całe królestwo północne, Samarię, oddałem w niewolę asyryjską, skazałem na unicestwienie, bo byli nieużyteczni. Nie tylko nieużyteczni, ale trzeba było od zdrowego organizmu Judy, bardziej zdrowego, odciąć gangrenę 10 pokoleń Izraela. Praktykować to słuchać Słowa Bożego, słuchać Boga. I w okresie 40-dniowego postu w gruncie rzeczy należałoby ograniczyć, nałożyć sobie post na odbiór głosów tego świata i więcej zająć się czytaniem Pisma Świętego według jakiegoś klucza. Słuchajcie mego głosu, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie mi narodem. To się stało w niewoli babilońskiej. Bóg przekreślił wszystko, co się działo w świątyni Salomona, cały kult, i powiedział: a w niewoli babilońskiej kult będzie polegał na tym, że będziecie czytać i słuchać swego Boga. Amen. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyrzucił złego ducha, który był niemy, a gdy zły duch wyszedł niemy, zaczął mówić. I tłumy były zdumione, lecz niektórzy z nich rzekli: przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. Jezus jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże ostoi się jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystko broń jego, na której polega, i łupy jego rozda. To nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. To nie zbiera ze mną, rozprasza. Znany nam dobrze tekst, i tym razem ten tekst o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu jest czytany ujęciu Ewangelii Łukasza. Gdy otworzymy Ewangelię Łukasza, zobaczymy, że w innym kontekście on został umieszczony. Jezus mówi: proście, a będzie wam dane, szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, będzie wam otworzone. Składa niezwykłą obietnicę, obietnicę samego Boga, który przyszedł do ludzi, i że on będzie nam dawał najlepsze z możliwych darów. Jeśli ludzki ojciec swemu dziecku proszącemu daje dobre dary, o już bardziej on. I kończy ten fragment słowami: jeśli więc wy choćli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o już bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Ewangelia Łukasza, samo imię ewangelisty jest imieniem teoforycznym, proroczym, Lux Lucis, światło. Przez niego, przez tego poganina, lekarza z zawodu, Duch Święty przynosi nam, Ewangelia przynosi nam największe światło Ducha Świętego w głębinie naszych wnętrz, światło Chrystusa Zmartwychwstałego, największe lekarstwo naszego człowieczeństwa, największe bogactwo, bo herbem Ewangelii Łukasza jest głowa wołu, symbol bogactwa w czasach starożytnych i w niektórych plemionach jeszcze dziś w Afryce. Symbol bogactwa. Waszym prawdziwym bogactwem, którego nikt wam nie zabierze, nawet śmierć wam nie zabierze, jest Duch Święty, Duch Chrystusa Zmartwychwstałego w waszych wnętrzach. Za to bogactwo nabędziecie Królestwo Niebieskie. Znowu Królestwo, którego nikt nigdy wam nie zabierze, nie zdobędzie. I tymczasem Jezus, który przynosi to bogactwo, spotyka się, że na jego znak, że na razie daje bogactwo człowiekowi, który był niemy, nie mógł mówić, ponieważ tę niemotę, to okaleczenie sprawiał zły duch. Człowiek został uwolniony na oczach tłumów i jedno i to samo wydarzenie daje bardzo różne reakcje. Tłumy są zdumione, wielbią Boga, ale wśród obecnych są inni. Oczywiście się domyślamy, o kogo chodzi. Chodzi o uczonych w piśmie, faryzeuszy, którzy mówią: przez Belzebuba tego dokonuje. Co więcej, domagają się od niego innego znaku, że ich ten znak nie przekonuje. Czynią miłość Bożą, miłość mesjańską w Jezusie Chrystusie bezsilną. Jedno i to samo wydarzenie tak różne reakcje rodzi w ludzkich umysłach i sercach. Ludzie prości, bez zakłamania, nie mają kłopotu. Z tego zła, nie czynią grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. A elita z tego dobra, z tego znaku, czyni grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Dobro, które czyni Jezus, przypisują złu, przypisują szatanowi. Ty swoim życiem nie obecniasz miłości Boga, Ojca, ale obecniasz świat demonów, księcia demonów, Belzebuba. Tak już jest zawsze, że w gruncie rzeczy za niewiarą nie tyle jest rozum, tylko za niewiarą jest wola człowieka. My sobie ciebie nie życzymy w naszej historii, historii narodu. My sobie nie życzymy. My ciebie nie chcemy. My cię odrzucamy. Ale ponieważ zło też chce być racjonalne, więc wymyślili pseudoargument, który Jezus przez te porównania sprowadza do absurdu. Dlatego nie silmy się, żeby komuś udowadniać. Nie trudźmy się. Bo może być to okazja do większego bluźnierstwa ze strony tego, któremu chcemy coś udowodnić. Trzeba go zostawić sobie samemu. On wybrał świat bez Boga. On sobie nie życzy Jezusa Chrystusa w swojej historii, w swoim życiu. My dzisiaj, chodzący dzisiaj do świątyni, oczywiście takiego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu nie popełniają. Nie mówią, że to Jezus mocą Belzebuba, kierowany mocą Belzebuba, stał się barankiem Bożym, mocą Belzebuba zmartwychwstał. My tego nie głosimy. Ale czy to znaczy, że my dzisiaj nie grzeszymy przeciw Duchowi Świętemu? Otóż w księdze proroka Izajasza w rozdziale 5 od wiersza 20 tak czytamy: biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest zjawiskiem w rodzinie ludzkiej częstszym, niż sobie w ogóle jesteśmy w stanie wyobrazić. A dzisiaj rozmiary w rodzinie ludzkiej, rozmiary grzechu przeciwko Duchowi Świętemu są przeogromne. Przeogromne. Jeśli ktoś dobro, jakim jest dekalog i przymierze dekalogu, odbiera jako zło, jako krzywdę dla siebie i przez parady równości domagają się uznania, zaakceptowania ich myślenia, ba, przez rozprawy sądowe każą tych, którzy są zgodni z wolą Boga, z myślą Boga, to jest to grzech, jawny grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I tak jak Jezus tych bohaterów dzisiejszej Ewangelii, smutnych bohaterów, będzie próbował korygować, wydając ich w moc oczekiwania na Mesjasza w nieskończoność. Poprzez kataklizm roku 70, unicestwienie świątyni jerozolimskiej, poprzez Holokaust. To wszystko jest prośbą miłości Boga, jaskółką sądu ostatecznego. Czekam z moim miłosierdziem w moim Synu Jezusie Chrystusie. Czekam na was w tajemnicy Baranka Bożego. Chcę na końcu powiedzieć, że i w historii Starego Testamentu, i w historii Nowego Testamentu my ludzie Bogu narzucamy pewien typ zbawiania siebie i świata. Bardzo trudny, pełen ogromnego bólu i cierpienia. To my Bogu narzucamy, to my w stosunku do samych siebie jesteśmy okrutni, bez miłosierdzia. Bóg jedynie powodowany pragnieniem naszego życia w Nim na wieki, z bólem dopuszcza, żeby w nas zaowocowało to zło. Daj nam tutaj coś z piekła, byśmy uniknęli piekła wiecznego. Nie ma w tej historii, w tym życiu wydarzeń, które by się Bogu wymknęły z rąk, z Jego opatrzności zbawczej. Za wszystko wielbimy Boga. Wszystko akceptujmy. Niemy zaczął mówić. Na pewno zaczął wielbić Boga, dziękować Bogu. I dzisiejszy świat chciałby, żebyśmy Jezusa traktowali jako niemego, który nie mówi, nie potrafi mówić, nie ma nam nic do powiedzenia. Dlatego też pamiętajmy, że w tym stanie rzeczy to, co przyjdzie na rodzinę ludzką, będzie wielkim dobrem, mimo iż będzie wielkim cierpieniem. A my już z góry wielbimy Boga.